zgromadzeni na Świętej Wieczerzy. To już nasze ostatnie spotkanie. Pochyleni nad Ewangelią według Świętego Jana, chcemy usłyszeć dobrą nowinę o wydarzeniach zbawczych. Oto Jezus ukazał nam pełnię Eucharystii. A teraz dokonuje się nasze zbawienie właśnie poprzez krzyż. To, co powiedział Jezus do tej pory, było wstępem do tych wydarzeń, które będą miały miejsce dzisiaj. Oto Jezus wychodzi ze swoimi uczniami za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Ponownie Jezus jest tym, który prowadzi, który idzie jako pierwszy. Uczniowie idą za Nim. Powoli zaczyna do nich docierać to, co im powiedział. Ale pojawia się znowu Judasz. Ten, który Go wydał, który znał to miejsce, który otrzymawszy kohortę, przyszedł z żołnierzami, ze strażnikami, właśnie po to, żeby pochwycić Jezusa. Ale Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wychodzi naprzeciw. Nie czeka, aż Judasz przyjdzie. Nie chowa się, nie kryje, tylko wychodzi naprzeciw. Jest to wypełnienie psalmu 56. Wrogowie moi wycofają się w dniu, gdy Cię wezwę. Jezus jest tym, który wychodzi. Mówi do nich, ja jestem. Ale tak jakby skamienieli. Nie chwytają Jezusa. Ponownie więc pyta, kogo szukacie? A oni dopiero wtedy odpowiadają, Jezusa z Nazaretu. Ja jestem, jeśli więc mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. Jezus nie chce utracić nikogo ze swoich uczniów. Troszczy się o to, aby im się nic złego nie stało. Tylko syn zatracenia, Judasz, ten, który z własnej woli go zdradził. Tylko on poniesie konsekwencje swojego postępowania. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział. Nie utraciłem żadnego z tych, których mi dałeś. Getsemani, ogród oliwny, w którym Jezus trwa na modlitwie, w którym dochodzi do pojmania, to jest pierwsza scena męki Jezusa Chrystusa. Święty Jan ukaże nam jeszcze 4 takie sceny. W tej pierwszej scenie widzimy jeszcze Szymona Piotra, który dobywa miecz, uderza sługę arcykapłana, odcina mu prawe ucho. To jest kolejny wybuch gwałtowności Piotra. Piotr, który słyszy, że zaprze się Jezusa, te słowa do niego dotarły. Na pewno go uwierają, bolą, ale on postanawia coś z tym zrobić. Nie chce, żeby to miało miejsce, więc robi wszystko, żeby nie zaprzeć się Jezusa i jest pierwszym, który chwyta za broń. Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który mi podał Ojciec? I to wyjście naprzeciw Judasza i te słowa do Piotra pokazują, że to Jezus jest Panem sytuacji. To On jest tym, który wychodzi. Wszystko się dzieje pod Jego dyktando. Druga scena męki Jezusa ma miejsce u Annasza. Związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród. Związali go. Przeciwieństwo tego, co się stało, gdy Jezus wskrzesza Łazarza. Kiedy każe, aby rozwiązali mu ręce i nogi. Kiedy każe, by zdjęli opaskę. Jest to wypełnienie tego samego, co było zapowiadane w Księdze Rodzaju. Gdy Izaak był związany, zanim miał być złożony w ofierze. To pokazuje wypełnienie składania ofiary. To pokazuje, że Jezus wypełnia wszystkie proroctwa, wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec z pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. W Ewangelii według świętego Jana znajdziemy najkrótszy opis zaparcia się Piotra. To jest naprawdę coś niesamowitego, że Jan nie koncentruje się na tym, że najważniejszy z apostołów, głowa Kościoła, zapiera się 3-krotnie mistrza. Jest mowa o tym zaparciu. Ale nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, jak Jezus podchodzi do całej sytuacji. przez całą Ewangelię według świętego Jana, przez całe wydarzenie ostatniej wieczerzy, sądu przed Annaszem. To wszystko pokazuje Piotra jako tego, który doświadcza miłosierdzia, któremu Bóg przebacza, któremu Jezus przebacza. Podobnie tak jak gotów jest przebaczać każdemu z nas, jeśli tylko zaprzemy się naszego mistrza, jeśli tylko tak jak Piotr spróbujemy zapłakać. Arcykapłan zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co powiedziałem. To przesłuchanie u arcykapłana stawia Jezusa jako podejrzanego. Ale to przesłuchanie ma takie dziwne cechy. Otóż nie ma tam żadnego świadka obrony. Nie ma tam nikogo, kto by się wypowiadał za Jezusem. I to nie dlatego, że nie byłoby takich świadków. Dlatego, że nikt nie został o to poproszony. I dlatego Jezus mówi: zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież nie nauczałem niczego potajemnie. Przecież otwarcie mówiłem o dobrej nowinie. Otwarcie mówiłem, kim jestem. Annasz nie przyjmuje tego. Nie chce, jego serce jest zatwardziałe. Przecież lepiej, żeby jeden zginął za naród, niż cały naród miałby być stracony. Kolejną stacją jest pretorium. Sąd, którego dokona Piłat. Piłat, który jest namiestnikiem, który rządzi Jerozolimą, ale przez wejście do domu, którego rabini powiedzą, zaciągasz nieczystość rytualną. Dlatego Kajfasz, arcykapłani pozostają na zewnątrz. Piłat wychodzi do nich. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Skarga jest bardzo ogólna. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy go tobie. Weźcie go sobie i osądźcie według swojego prawa. Odpowiedzieli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabić. Chociaż Izraelici mieli pozostawioną część władzy, chociaż Izraelici mieli pozostawione sądy, nie mogli jednakże skazywać na śmierć. Kara śmierci była zarezerwowana dla Rzymian. Dlatego to oskarżenie jest tylko ogólne. To jest złoczyńca, uwierz nam na nasze słowo. Piłat nie bawi się w wydawanie wyroków religijnych. On zainterweniuje, jeśli będzie sprawa polityczna. Nam nie wolno nikogo zabić. Te słowa padają właśnie po to, żeby się okazało, że wypełnia się pismo, które mówi, jaką śmiercią ma zginąć Jezus. Bowiem skazanie na śmierć przez ukrzyżowanie nie było karą żydowską, tylko było rzymskim rodzajem śmierci. Śmiercią, która miała działać jako odstraszenie. Piłat przystępuje do przesłuchania Jezusa. Czy ty jesteś królem żydowskim? Nie pyta, czy jesteś Mesjaszem. Te sprawy go zupełnie nie interesują. Arcykapłani, uczeni w piśmie, faryzeusze, przeciwnicy Jezusa chcą z tej sytuacji uczynić sprawę polityczną. Dlatego pada właśnie takie pytanie. Czy ty jesteś królem? Czy jesteś zagrożeniem dla mojego Cezara? Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Czy pytasz się o to, czy jestem królem żydowskim, czy Mesjaszem? Jezus odpowiada pytaniem na pytanie. Rzeczywiście, nie jest to łatwa odpowiedź. Z perspektywy poganina, król żydowski był po prostu spiskowcem, a z perspektywy Żydów, król żydowski był Mesjaszem, oczekiwanym. Mesjasz był wybawcą. Co uczyniłeś? Naród twój, arcykapłani nie przyznają się do ciebie, nie chcą ciebie. Królestwo moje nie jest z tego świata. Jezus otwarcie mówi, że nie przyszedł po to, żeby być królem na ziemi, żeby być królem według ludzkiego rozumienia. Królestwo moje nie jest z tego świata, jest czymś dużo, dużo większym. Zresztą za chwilę powie, że nie miałbyś żadnej władzy, gdyby nie była ci dana z góry. Jezus za chwilę powie, że wszelka władza od Boga pochodzi, w tym znaczeniu, że każdy, kto sprawuje władzę, odpowiada przed Bogiem. Nie przed samym sobą, przed Bogiem. W tym momencie, kiedy Piłat przekonuje się, że Jezus nie jest zwyczajnym złoczyńcą, jest kimś dużo, dużo większym, z niewiadomych przyczyn odrzuconym przez naród, postanawia go uwolnić. Ale relacja Janowa pokazuje nam Piłata jako słabego człowieka, który z jednej strony chce uwolnić Jezusa, ale z drugiej strony nie potrafi swojej władzy wykorzystać. Nie doprowadza do końca tego dzieła. Widać jego próbne działania. Jest zwyczaj, że uwalnia wam jednego więźnia. Którego mam uwolnić, Jezusa czy Barabasza? Wybór Żydów jest bardzo prosty. Nie tego, lecz Barabasza. Wtedy Piłat decyduje się, żeby Jezusa ubiczować. To ubiczowanie jest bardzo symboliczne, bo żołnierze traktują Jezusa jako króla, a to biczowanie, wtłoczenie korony cierniowej, ubranie w płaszcz purpurowy, to jest parodia oddawania czci królowi. Znaczenie bardzo symboliczne, bo królestwo moje nie jest z tego świata. To wszystko nam pokazuje, kim jest Jezus. Następnie Piłat ponownie wychodzi na zewnątrz i wyprowadza Jezusa, ukazuje go Izraelitom. Oto człowiek. Ale arcykapłani nie chcą przyjąć. Nie chcą takiego króla, nie chcą. Ich serca stały się zatwardziałe. Niech się dokona, niech się dopełni. Nie chcemy z nim nic wspólnego. My mamy prawo, a według prawa powinien umrzeć, bo mówi o sobie Syn Boży. I kiedy Piłat próbuje uwolnić Jezusa, Żydzi mówią, jeśli go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Oto nagle Żydzi przyznają się do tego, że są wasalami Cezara. Otwarcie uznają jego władzę, otwarcie uznają jego zwierzchnictwo, a za chwilę powiedzą, że poza Cezarem nie mamy króla. Tym samym uznają, łamiąc swoje sumienia, że Cezar jest dla nich Bogiem. Jest to niesamowite. Do czego zdolne jest serce człowieka? Do jakich przekłamań jest zdolne serce człowieka, jeżeli stanie się zatwardziałe? Arcykapłani uczeni w piśmie nam to doskonale pokazują. My też pewnie nieraz takich sytuacji doświadczamy, jeśli spojrzymy głęboko w swoje serce. Rangi tej sytuacji jeszcze pokazuje i miejsce, i czas. Piłat każe wyprowadzić Jezusa na zewnątrz. Zasiada na trybunale na miejscu zwanym Litostrotos, po hebrajsku Gabbata. I był to konkretny dzień, dzień przygotowania, około godziny 6. Był to właśnie ten czas, kiedy przy świątyni do złożenia w ofierze były przygotowywane baranki. Następuje niezgoda, krzyk, na krzyż, precz, precz, ukrzyżuj go. Nie chcemy tego, nie chcemy tego Jezusa, chcemy Barabasza. Najtragiczniejszy moment w życiu ludzkości. Całkowite odrzucenie Jezusa. Ale tylko pozorne zwycięstwo zła. Bo wiemy, jak wszystko się zakończy. Święty Jan, jako jedyny z ewangelistów, opisze nam drogę krzyżową, w której Jezus sam dźwiga krzyż. Nie ma mowy o Szymonie z Cyreny. Nie znajdziemy żadnej sceny, w której spotyka kogokolwiek na drodze krzyżowej. Tak jakby Jan zdawał się nam mówić, przecież wiesz, co się stało. Nie potrzebujesz przypominać sobie Weroniki, Szymona z Cyreny, spotkania z matką. Nie potrzebujesz przypominać sobie spotkania z tłumem płaczących kobiet, bo przecież też tam byłeś. Na tej drodze patrzyłeś na Jezusa, widziałeś. Byłeś albo w tym tłumie, który się przyglądał, albo byłeś w tych, którzy idą za Nim. Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Tytuł winy w prawie żydowskim określał powody skazania. Com napisał, napisałem. Było to streszczenie wyroku. I choć arcykapłani żądają, napisz nie, że był królem żydowskim, tylko że on powiedział o sobie. Piłat nic nie może zmienić. Wszystkie wyroki szły do archiwum Trybunału Cezara. Sprawa zamknięta. Jezus Nazarejczyk, król żydowski. Gdy ukrzyżowano Jezusa, żołnierze wzięli jego szaty, podzielili na 4 części, ale tuniki, która była cała tkana od góry do dołu, nie rozdzierali. To pokazuje jedność. Symbolicznie jedność Kościoła, o którą tak Jezus prosił w czasie modlitwy arcykapłańskiej na ostatniej wieczerzy. Ta jedność, która trwa i trwa. Tunika utkana. A obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki, Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Znajdziemy tu podobieństwo do Kany Galilejskiej. Kiedy przybywa Jezus, uczniowie, jest obecna Maryja, są obecni przyjaciele. I to pytanie Jezusa. Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Otóż tak, właśnie nadeszła. Właśnie się dokonało, właśnie się wypełniło. I dlatego około godziny 3 Jezus woła donośnym głosem: pragnę i dokonało się. Pragnę, by wypełniła się wola Ojca. I wiem, że się dokonała. Dokonało się zbawienie. Ponieważ był to dzień przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat, ów dzień bowiem szabatu był wielkim świętem, Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni. Tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Barankom składanym w ofierze nie łamano żadnej kości. Jezus, który z siebie składa w ofierze, również nie ma złamanej żadnej kości. Jest przebity. Wszyscy na niego patrzą. Patrzą na tego, którego przebili, wypełniając starotestamentalne proroctwo. Z boku Jezusa wypływa krew i woda. W chwili śmierci, na znak, że serce całkowicie się zatrzymuje, jako potwierdzenie ze strony medycznej, wypływa woda i krew. To ma znaczenie symboliczne, bo to nie tylko źródło sakramentów, ale także potwierdzenie, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem równocześnie. Jest tym, który przyjął ludzką naturę jako Bóg. Ostatnim miejscem, ostatnią sceną męki Jezusa jest pogrzeb. Pogrzeb w nowym, nigdy nieużywanym grobie. I to Ewangelia świętego Jana zatacza koło. Jezus jest pochowany w nowym grobie. Nikogo innego tam nie było pochowanego. Nikt inny nie mógł zmartwychwstać. Tylko Jezus. Nie ma mowy o możliwości pomyłki. I tak jak Maryja, która była dziewicą i nie było żadnego innego dziecka oprócz Syna Bożego, tak w tym grobie też nie było nikogo innego. A wszystko po to, żeby się mogło dokonać nasze zbawienie.